Witam Was serdecznie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zaczynamy od pieśni Wiarą w obietnice Boże. Piękna, mądra, głęboka pieśń, którą odkryliśmy nie tak dawno temu, a dzisiaj ją zaśpiewamy na początek zgromadzenia. Że mogliśmy w Niego uwierzyć. Bo wiara nie jest rzeczą wszystkich, ale On się nam objawił i dał nam dar wiary. I wierzymy. I mamy swoje doświadczenia osobiste na tej drodze. Jedni mają dużo pozytywnych doświadczeń, inni mają jakieś nawet i przykre różne doświadczenia, bo na drodze wiary nie zawsze jest tak, że tylko jest zwycięstwo. Czasem jest też bój. Czasem jest dotarcie do zwycięstwa bolesne, wymaga wysiłku, wymaga cierpliwości. No tak to jest na drodze wiary. Mamy też jako zbór rozmaite doświadczenia, jeśli chodzi o drogę wiary. Jakiś czas temu ruszyliśmy w drogę wiary, jeśli chodzi o to miejsce. Zaczęło się coś nowego w życiu naszego zboru. Nowe zupełnie doświadczenie. Dużo drżenia serca, dużo obaw, ale też i zwycięstwo, i też owoce, i radość z tego, że Pan nas wspomaga, że nas błogosławi. Mam świadectwo sprzed wczoraj, ponieważ jesteśmy już na tym etapie, że trzeba nam planować różne rzeczy w środku, wewnątrz kaplicy, bo przystąpiliśmy już do tych prac wykończeniowych. I rozważaliśmy sprawę oświetlenia. Oświetlenie w takiej kaplicy to nie jest to samo, co jeden żyrandol w pokoju. to trzeba trochę więcej. I dużo mieliśmy rozmów na ten temat i wahań. W tej sprawie współpracuję z bratem ze Zboru Wolnych Chrześcijan, który jest dyrektorem hurtowni pewnej. I on też nas skontaktował z pewną firmą, która wykonuje takie oświetlenie. Piękne oświetlenie, nowoczesny design. Ale się okazało, że jak nam przedstawili cenę tego oświetlenia, to aż usiadłem. No i zaczęliśmy rozmowy z braćmi, się naradzaliśmy, sprawdzaliśmy w różnych innych miejscach. No i wychodziło, że się nie da uniknąć kwoty, którą trzeba by było zapłacić, bo wyszło, że przy najlepszej opcji dla nas, przy już wszystkich opustach, jakie tylko można osiągnąć, to i tak 16 tysięcy trzeba na to oświetlenie. I powiem wam, że tak tknęło mnie, żeby napisać na Facebooku o tym, bo to jest coś, co jednak przeżywam i napisałem, podałem taką informację, że coś takiego planujemy, przymierzamy się, podałem zdjęcia. I tak się modliłem, ponieważ miałem taką obawę, czy my rzeczywiście dobrze zrobimy, jeśli takie drogie oświetlenie będziemy chcieli mieć w kaplicy. Widziałem, że Dom Boży powinien ładnie wyglądać. No przecież nie jak najtaniej, bo można by było zwykłe żarówki zwiesić i też by świeciło, ale tak no chcieliśmy to zrobić dobrze, bo to przecież się robi na lata. Jeśli Pan Jezus wcześniej nie przyjdzie, to niech to poświeci nam jeszcze jakiś czas. I tak się obawiałem, czy ta kwota nie jest za wysoka, czy nie zasmucamy Pana też w ten sposób, że tak byśmy chcieli takie ładne, nowoczesne oświetlenie. I tak myślałem, że wystawię to, tę informację i zobaczę, jaka będzie reakcja. Pomodliłem się i tam zapuściłem to do tego, na tego Facebooka, tę informację. I o godzinie 22 otrzymałem SMS. Podaj mi numer konta waszego zboru. Odpisałem. Wiedziałem, kto to do mnie napisał, więc odesłałem ten numer. No i tyle. I następnego dnia, gdzieś tam po południu, otwieram ten rachunek zborowy w internecie i patrzę, jest wpłata 16 tysięcy złotych. I aż się, powiem wam, wzruszyłem się bardzo. Bo z jednej strony to jest natychmiast załatwiło problem oświetlenia, ale z drugiej strony, co jest ważniejsze dla mnie, stało się takim świadectwem, że idziemy w dobrą stronę, że trzeba porządnie to robić, że trzeba nie bać się tego, że to za dużo i nie obmierzać wszystkiego tylko przez pryzmat tego, co ja w danym momencie mogę. I to jest taka lekcja dla nas wszystkich, też dla prywatnego życia, bracia i siostry. Po to o tym mówię, bo chcę oddać chwałę Bogu, podziękować Bogu za to, że są tacy ludzie, którzy chcą nas wspierać w imię Boże. Ale po to też mówię, żeby z każdego z nas zachęcić, że są w naszym życiu, w osobistym życiu jakieś takie sprawy, które wydają się trudne, niemożliwe, które powodują, że też czasem spuszczamy z tonu, rezygnujemy z pewnych pięknych marzeń, które mieliśmy, pięknych celów, które sobie stawialiśmy. I tak zniżamy lot. I z orła zaczynamy się robić taką... wręcz kurą taką, co już tylko co to patrzy do góry przez płot, nigdy tego nie przeskoczę. To nie dla mnie. Chodzi o to, żebyśmy ufali Bogu, bo On może wszystko i może poruszyć serca, ma różne sposoby, różne rozwiązania. Więc mamy to świadectwo, że sprawa oświetlenia jest załatwiona. Są jeszcze inne rzeczy. I zachęcam, żebyśmy się modlili, bo nie we wszystkim nam tak idzie dobrze, jakbyśmy chcieli. Mamy problem cały czas z tą firmą, która nam stawia okna, wykonuje okna i drzwi. Wstawili nam drzwi, ale bez szyb. I nie możemy się doczekać, kiedy przywiozą szyby. I już na różne sposoby, więc pomódlmy się też. Módlmy się w domach o to, żeby Bóg poruszył tego człowieka. Niechby zrobił wszystko, niechby swój własny samochód piękny sprzedał, ale nam te szyby wstawił, bo przecież my zapłaciliśmy już za te szyby, a on tego jeszcze nie zrobił. Módlmy się o to, żeby Pan nas tym pobłogosławił. Najbliższy weekend wyjeżdżam na Śląsk wyjeżdżam, żeby tam głosić Słowo Boże, ale też załatwiać różne sprawy. Po drodze chcę załatwiać sprawę zbiornika do baptysterium, bo chcemy zrobić w naszej kaplicy baptysterium, żebyśmy mieli swoje miejsce do chrztu, niezależnie od pory roku i będę to załatwiał po drodze. Miejcie to na uwadze w modlitwach. Z tych wyjazdów wynika i to, że tworzymy w naszej kaplicy nowej wielki system tak zwanej rekuperacji, czyli wentylacji z odzyskiem ciepła. System, dzięki któremu będziemy mieli alternatywny sposób ogrzewania kaplicy. Ogromne to jest i bardzo skomplikowane, jak na moją prostą głowę, ale to robimy. Byli tutaj w piątek dwaj projektanci ze Śląska, właśnie od jednego brata ze zboru w Chorzowie. Byli i tutaj z jego firmy pracownicy i oni nam tutaj doprojektują cały ten system. Sprawa dosyć poważna, też potrzeba, żebyśmy się modlili, aby Bóg nas poprowadził w sprawach kosztów tego systemu. Będę też starał się rozmawiać o pomocy w pracach wykończeniowych, bo ogrom prac nas czeka. Oczywiście jesteśmy bardzo wdzięczni za naszych braci miejscowych, że Bóg ich tak używa tutaj i wykonują tę pracę. I prace idą do przodu. Jesteśmy wdzięczni za to, że Bóg porusza serca braci, którzy mogą tylko okazjonalnie pomóc, ale że przychodzą, przyjeżdżają i pomagają. To jest bardzo budujące. Jak widzę taką osobę, która przyjeżdża choćby raz w tygodniu, choćby raz na dwa tygodnie, ale przychodzi, bo ma parę godzin i chce pomóc, to mi się serce rozpływa. To jestem po prostu przeszczęśliwy i dziękuję Bogu. I my wszyscy dziękujemy Bogu za te osoby. Bądźmy też wdzięczni Bogu. I to jest też wyraz naszej wiary, że Bóg porusza serca braci i sióstr, jeśli chodzi o ofiarność. I teraz nie myślę o zewnętrznych ofiarach, myślę o nas, o naszej wierności w oddawaniu dziesięciny, w składaniu ofiar, bo dzięki temu funkcjonujemy. I nie jesteśmy pod żadną kreską, nie jesteśmy zadłużeni. Chwała niech będzie Bogu. Dzięki niech będzie. Naprawdę jestem dumny z was, bracia i siostry. Waszej prostej, zwyczajnej ofiarności, że to możemy dźwignąć i zanosi się na to, że za parę ładnych miesięcy już będziemy się tam przechadzać, a potem i usiądziemy. Już mówiłem, że jeden brat z południa Polski już zgłosił, że chce kupić nam wszystkie krzesła do kaplicy, nowe krzesła. Więc te oczywiście też nam będą potrzebne, ale jak chce, to co mu będziemy bronić? To podziękujemy Bogu, bo będziemy mieli bardzo ładne, jednakowe krzesła na całej sali. Tak, to chciałem wam powiedzieć w ramach takiego świadectwa, zgodnie z tą pieśnią, że wiarą w otworze obietnicę żyję i chcę chodzić wiarą. I teraz chciałbym, żebyśmy powstali i podziękowali Panu naszemu za Jego wielką łaskę i za to, że na tej drodze wiary nas prowadzi. I że przed nami jeszcze wiele wspaniałych rzeczy, bo przecież to, co robimy, nie robimy tak, żeby tylko było zrobione. Robimy to, aby On był uwielbiony, aby On miał chwałę, a my byśmy mogli rosnąć w wierze, rosnąć w miłości do Niego, rosnąć w pełnieniu Jego woli. Pomódlmy się, podziękujmy Panu, oddajmy Mu chwałę. Panie Jezu, pragnę Ci serdecznie podziękować za ten wielki dar zbawienia, jaki przyniosłeś, który odmienił moje życie, który odmienił cały bieg mojego życia, nadał zupełnie inny kierunek. Dziękuję Ci, Jezu, że jesteś moim Zbawicielem. Dziękuję Ci, Jezu, że dałeś mi ten dar, że mogę w Ciebie wierzyć, że mogę ufać Tobie. Dziękuję Ci za Twoje słowo, które mi pokazuje, jakie są Twoje obietnice, które mnie upewnia w tym na co dzień, że jesteś ze swoimi dziećmi, że jesteś przy nas, że nas nie zostawisz, że Ty możesz wszystko, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Dziękuję Ci. Serdecznie Ci dziękuję za te doświadczenia, jakie mam tutaj w związku z tą budową naszej kaplicy, w związku z tą posesją, którą się zajmujemy. Dziękuję Ci za te doświadczenia, które mam na co dzień w tych różnych sytuacjach. Dziękuję Ci też za chwile przykre, za różne rozczarowania. Dziękuję Ci za te chwile, kiedy mi się nie udaje, kiedy nie wychodzi tak, jakbym chciał, kiedy muszę płakać. Dziękuję Ci i za to, bo wiem, że to daje mi równowagę, to daje mi podstawy do właściwego dalszego rozwoju. Dziękuję Ci, Panie, że tak mnie prowadzisz i tak mnie wychowujesz, abym wyrastał na Syna Twojego, na dojrzałego we wierze, a nie na jakiegoś rozkapryszonego dzieciaka, Panie. Chcę być mądrym Twoim Synem, ufającym Tobie, wiernym Tobie w każdych okolicznościach. O to się modlę też dla braci i sióstr. I dziękujemy Ci serdecznie, Panie, za te doświadczenia w ostatnim czasie. Dziękujemy Ci za tę ofiarę na oświetlenie, Panie. Dziękujemy Ci, że przed nami wiele, wiele wspaniałych doświadczeń i przeżyć, bo Ty jesteś z nami. Dziękujemy Ci, że Ty interesujesz się naszym codziennym życiem. Interesujesz się tym, co przeżywamy w rodzinach, co przeżywamy w pracy, co przeżywamy w sąsiedztwie. Dziękujemy Ci, że możemy Tobie zaufać. I Tobie, Panie, przynosimy dzisiaj i oddajemy te wszystkie sprawy, które nas bolą, z którymi się zmagamy, z którymi sobie nie radzimy. Przynosimy we wierze, że Ty na to wejrzysz i nas w tym poprowadzisz. I przynosimy to, co jest naszym sukcesem, co nas cieszy, co w ostatnich dniach sprawiło nam radość. Przynosimy z dziękczynieniem Tobie za to, że dałeś nam takie przeżycia. Błogosławimy Ciebie dzisiaj podczas tego zgromadzenia. Amen.
Zeszłą niedzielę słyszeliśmy o tym, że już przed założeniem świata wybrał nas Bóg, abyśmy byli święci. I kiedy oczekujemy powtórnego przyjścia Pana Jezusa, to chcę przeczytać taki werset, który wczoraj zwróciłam na niego uwagę, że w tym dniu, gdy przyjdzie, Jego święci będą oddawać Mu chwałę i będą podziwiać wszyscy, którzy uwierzyli. Jest to coś wspaniałego, ale my już dzisiaj możemy oddawać Mu chwałę. I może tak być, że tylko stoimy tutaj w tej kaplicy, no nie? Ale możemy się w tym duchowym wymiarze przenieść. I to zachęcam, żebyśmy się przenieśli przed Boży tron i byśmy patrząc na Niego rozmyślali o Nim i uwielbiali Go. Uwielbiali Go pieśniami, ale też uwielbiali Go swoimi modlitwami. Abyśmy uczyli się już dzisiaj uwielbiać Boga, bo kiedy On przyjdzie, święci Jego będą Go uwielbiać. Święty jest wśród nas. Błogosławcie Jego imię. Dzień po dniu nieście dobrą wieść o Jego zbawieniu. Rozgłaszajcie wśród narodów Jego chwałę i wśród wszystkich ludów wielkie, niezwykłe Jego dzieła. Gdyż Pan jest wielki, godny najwyższej chwały. On budzi lęk większy niż wszelkie inne bóstwa. Majestat i świetność widać tam, gdzie On przebywa. Potęga i piękno zdobią Jego świątynię. Oddajcie Panu plemiona narodów, oddajcie Panu chwałę. Uznajcie Jego moc, oddajcie Panu chwałę godną Jego imienia. Amen. Przynieście dary, wejdźcie do Jego przedsionków, pokłońcie się Panu pod świętych szatach. Zadrżyj przed Nim cała ziemia, głoście wśród narodów. Pan jest Królem. zmianę naszego serca, o przemianę naszego serca. Bóg nas przez serca zmienia. I nie chodzi o to, żeby On je ciągle odwracał w inną stronę, ale żeby je przemieniał coraz bardziej w swój obraz.
Słowo Boże z listu świętego Pawła do Efezjan, pierwszy rozdział, trzeci, czwarty werset w przekładzie Nowego Przymierza. Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie obdarzył szczęściem uczestniczenia we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba. On wybrał nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. Jesteśmy wybrani przez Boga. To wspaniała prawda. Cieszyliśmy się tą prawdą w ubiegłą niedzielę i dzisiaj znowu chciałbym, żeby nasze serca się podniosły, bo oto Bóg nas wybrał przed założeniem świata. Wybrał nas imiennie. Wezwał nas imiennie. To jest prawda, która nas onieśmiela wręcz, zadziwia. Jak to możliwe? Ale On, Wszechwiedzący, On, u którego wszystko jest teraz, widział, że się narodzimy, że będziemy chodzić po tej ziemi, że któregoś dnia pośle kogoś do nas, że ogłosi nam dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, a my powiemy, wow, to ja chcę tego, ja chcę iść za Jezusem. I właśnie wybór staje się faktem. Jakie to wspaniałe, jakie błogosławione. Boży wybór nie jest ślepy. Bóg nie wybrał tak, powiedzmy, co piąty czy co dziesiąty, tak jakoś tam, nie? Bóg wybrał nas, przepatrując ziemię, przypatrując się sercom ludzkim, zachowaniu, wybrał nas. I nie według jakiegoś klucza, jak my byśmy wybierali, że tych najlepszych wybrał. Zdumiewające, że wybrał wcale nie najlepszych. Jak pomyślę o sobie, oj, ja bym kogoś takiego nie wybrał. A On mnie wybrał. Wybrał tych, których może nikt inny by nie wybrał. Których inni by już odrzucili dawno. A On nas wybrał. I to nie jest ślepy wybór. Bóg w swojej łasce i w swojej wszechwiedzy nas wybrał. Czyli wiedział, jacy będziemy. Wiedział, co nam się będzie tam w życiu wydarzać. Wiedział to wszystko, a jednak nas wybrał. Wspaniałe. Boży wybór nie jest ślepy, a tym bardziej nie jest bezcelowy. On wybrał nas dla jakiegoś konkretnego celu. I mówiliśmy już, chętnie podkreślamy te rzeczy, które tak nas by wywyższyły trochę, które by dały nam takie poczucie wartości, że wybrał nas, abyśmy byli zbawieni, abyśmy współkrólowali z Chrystusem, abyśmy mieli Królestwo Boże do dyspozycji, żebyśmy całą wieczność byli z Nim, żebyśmy Mu służyli, żebyśmy się przyczyniali do wielkich, wspaniałych rzeczy. To nas krzepi, to nam się podoba. Ale powiedzieliśmy ostatnio, że On nas wybrał, abyśmy byli święci. To znaczy, wybrał nas w celu oddzielenia nas od tego świata, od tego, co pospolite. Do tego, żebyśmy byli z Nim, żebyśmy dawali świadectwo odmiennego, całkiem odmiennego sposobu życia, myślenia, działania na tym świecie. Żebyśmy byli inni, żebyśmy byli święci. Wybrał nas do takich celów. To nie jest łatwe w tym świecie być świętym, zachować siebie niesplamionym przez świat. To nie jest łatwe, łatwa droga. Ale On właśnie do tego nas wybrał, do tego nas przeznaczył. I dzisiaj doczytujemy, że wybrał nas też, abyśmy byli nienaganni. Właśnie dlatego dzisiejsze rozważanie zatytułowałem "Abyśmy byli nienaganni". Chciałem, żebyśmy to dzisiaj uchwycili, że obowiązuje nas coś więcej z racji wyboru Bożego niż tylko świętość. Bo świętość dotyczy tego, co przede wszystkim w sercu, wewnątrz się dzieje. Że my pragniemy być dla Niego wydzieleni, że my się nie bratamy, nie łączymy z tym światem, że nie miłujemy tego, co w tym świecie, nie gonimy za tym, co w tym świecie. Zachowujemy zdrowy dystans, żyjemy na świecie tak, jakbyśmy na tym świecie nie żyli. Nie należymy do tego świata. W środku jesteśmy oddzieleni. Natomiast jeśli chodzi o tę zewnętrzną stronę naszego życia, to właśnie na to odpowiada to wezwanie do nienaganności. Bo Bóg chce, abyśmy byli święci i nienaganni. Jak jest powiedziane w liście do Filipian 1:9, oto się modlę, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżnić to, co słuszne od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy. Czyli widzimy tutaj te dwie strony. Wewnątrz czyści, ale to za mało, to nie tylko o to chodzi. Chodzi też o to, żebyśmy byli bez nagany, to znaczy nienaganni. To znaczy nie dający żadnego powodu do zarzutu dla tych, którzy na nas patrzą. Słownik języka polskiego mówi, że nienaganny to ktoś nie dający powodu do nagany, do jakiegokolwiek zarzutu. To ktoś wzorowy, to znaczy nienaganny. Ktoś mówi nienaganną polszczyzną. Ma nienaganne zachowanie, czy sprawowanie w szkole. Mówi się o nienagannym stroju. Albo mówi się obrus o nienagannej bieli. Greckie słowo, które jest użyte w naszym tekście, określa kogoś nienagannego, nieskażonego, bez zarzutu. I chciałbym podkreślić, że nienaganność to standard, który został określony przez samego Pana. To nie jest tak, że jacyś szczególnie pobożni albo może nadgorliwi chrześcijanie usiedli i wymyślili, że tak by się przydało, żebyśmy jeszcze byli nienaganni. Co wy na to, bracia i siostry? No i jedni mówią, tak jest, a inni mówią, a po co? A jak jeszcze nie mówią, a to za ciężko. A trzeci mówi, a to zobaczymy jeszcze. Nie, to jest standard, który określił Pan. Czytamy na przykład Efezjan 5:27. Tam jest mowa o tym, że Chrystus sam wydał samego siebie za Kościół i tak dalej, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy, lub skazy, lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. I to jest to słowo nienaganny, bez skazy, taki właśnie wzorowy. To jest wola Boża. On w ogóle po to nas powołał. On po to ustanowił Kościół. To jest cel, dla którego On oddał życie za Kościół, czyli za nas wszystkich, którzy uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa. Żebyśmy byli święci i niepokalani. Kolosan 1,27. I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze były złe, to jest prawdą, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Widzimy to? Zobaczcie, świętość i nienaganność w wielu miejscach nauki apostolskiej występuje razem. To mówi o tym, że chrześcijanie nie tylko powinni dbać o to, żeby w środku, w sercu mieć czyste motywacje, mieć właściwą postawę przed Bogiem, mieć bojaźń Bożą, miłość Bożą i tak dalej, ale że też bardzo ważne jest, jak jesteśmy postrzegani przez otoczenie, jak ludzie na nas patrzą, jak Bóg na nas patrzy, jak my się zachowujemy, jak się odzywamy. Nie tylko chodzi o to, żeby być w środku czystym i świętym, ale też, żeby być takim na zewnątrz. Nienaganność w świetle Słowa Bożego to jest pewien proces, który powinien nastąpić w życiu każdego z nas. Że zaczynamy dążyć, rozumiejąc, dlaczego Bóg nas wybrał, zaczynamy dążyć do nienaganności. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, czytamy w liście do Filipian 2,14, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, którym świecicie jak światła na świecie. To jest pewien proces, to jest cel, do którego zmierzamy, czyli że to nie następuje na zasadzie jakiegoś triku, jakiegoś jednorazowego aktu, że byłem zły, moje postępowanie było złe, a teraz hop i już jestem nienaganny. Nie, to jest powiedziane, że my mamy wszystko robić bez szemrania, powątpiewania, czyli zaufać Bogu z radością, podjąć się tego, co Słowo Boże nam mówi, że powinniśmy robić z radością. Te przykazania Chrystusa z radością wypełniać, abyśmy się stali nienagannymi. Abyśmy osiągnęli powoli ten poziom. 2 Piotra 3,13 mówi, ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. Czyli starajcie się, w tym rozumieniu, w pojęciu starajcie się, kryje się właśnie ten swego rodzaju wysiłek, proces, który powinien się potoczyć w życiu każdego z nas, przebiegać w życiu każdego z nas, żeby do tego dochodziło w końcu, że my w różnych sferach naszego życia jesteśmy bez zarzutu, że nie można nam postawić zarzutu, że nie tylko my się bronimy w środku, Bóg zna moje serce, Bóg zna moje motywy, Bóg wie, jaki ja jestem w środku, Panie, dziękuję Ci, że Ty wiesz, jaki ja jestem w środku, a na zewnątrz ludzie widzą, że tu nie tak się odezwał, tam kogoś zjechał, tam był przykry, temu ręki nie podał, tamtego obgadał i tak dalej, ale Boże, Ty znasz moje serce, Ty wiesz, jak ja Ciebie kocham. Nie? Dawid też grzeszył, ja był według serca Bożego, to ja też tak mogę być. Chodzi o to, żebyśmy czynili pewne starania, aby stawać się nienaganni, tak mówi Słowo Boże. I to jest możliwe, żebyśmy takimi się stali. Dlaczego to jest możliwe? Dlatego, że że mamy naszego Zbawiciela, Pana Jezusa. On jest nie tylko dla nas przykładem, nie tylko wyciągnął nas z dołu grzechu i postawił na twardej drodze, oczyścił nam ścieżkę, że możemy iść i nawet jeszcze powiedział, ruszaj i napełnił nas Duchem Świętym, że możemy iść, ale On na tej ścieżce nas cały czas zachowuje. On nas poucza, On nam towarzyszy w Duchu Świętym, On nas prowadzi, On mówi, tu źle, tu nie, to tak, tu źle zrobiłeś, popraw to, przebacz, przeproś i tak dalej. On nas prowadzi. I jest powiedziane w liście Judy, w pierwszym rozdziale, znaczy tylko jeden rozdział listu Judy, w 24 wersecie, a temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały. Jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami teraz i po wszystkie wieki. Amen. Tu jest wielka prawda. On może Cię ustrzec i stawić nieskalanym. Postawić Cię bez nagany, bez żadnego zarzutu w końcu przed obliczem swoim. To jest możliwe. To On może. On może. Ale to my potrzebujemy starać się o tę nienaganność. Jan w swojej wizji w objawieniu świętego Jana spotyka, zobaczył takich ludzi, powiedziane, w ustach ich nie znaleziono kłamstwa, są bez skazy. To właśnie o to słowo tutaj chodzi, że są bez skazy. Znaczy, to jest możliwe, żeby człowiek w końcu tak używał języka, tak się zachowywał, tak rozmawiał, tak postępował, żeby był nienaganny w swoim życiu. Największym wzorcem nienaganności jest oczywiście dla nas nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Gdy czytamy Ewangelię, obserwujemy, jak się zachowywał, jak rozmawiał, jak reagował na różne sytuacje, świeci nam doskonałym przykładem, wspaniałym przykładem. A najdobitniej to świadectwo swojej nienaganności złożył przez to, jaką stał się ofiarą za nasze grzechy. Ponieważ do tego, żeby nasze grzechy zostały nam przebaczone, potrzebna była ofiara kogoś bez żadnego zarzutu, kogoś nienagannego, doskonałego, kogoś takiego, kto by nie miał najmniejszej skazy. I Jezus Chrystus stał się taką ofiarą. On przez te 33 lata, gdy żył na ziemi, dochodził do tego, jako prawdziwy człowiek, dochodził do tego, by stać się barankiem Bożym doskonałym. Nie myślmy sobie, że to Jemu przyszło tak i już. I był, On się urodził doskonały i został doskonały i wszystko wspaniale. Się urodził jako prawdziwy człowiek. Wierzycie w to? To wierzymy, że to jest ten cud, że Syn Boży stał się prawdziwym człowiekiem. Prawdziwym człowiekiem, z różnymi pokuszeniami, z różną walką. Musiał się uczyć posłuszeństwa, czytamy w Słowie Bożym. On dochodził do tego, żeby stać się nienagannym przed obliczem Bożym. I w końcu, gdy umierał na krzyżu, to umierał jako doskonały, nienaganny, bez żadnej skazy baranek Boży. Tak mówi nam Słowo Boże. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu. Oczyści sumienia nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu, w Hebrajczyków 9:14. I podkreślam to, że On siebie ofiarował samego siebie bez skazy. Był doskonałą ofiarą. 1 Piotra 1:18. Wiedząc, że nie z rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. To jest największe świadectwo doskonałości, nienaganności Jezusa Chrystusa. Największe świadectwo, ponieważ nawiązując do ofiar składanych w Starym Testamencie, baranek, który był składany w ofierze za grzech, musiał być doskonały, bez żadnej skazy, bez żadnego uszczerbku, jeśli chodzi o jego wygląd, Wszystko musiało być doskonałe. I właśnie Ojciec, Bóg w swojej sprawiedliwości nie przyjąłby ofiary niedoskonałej. Gdyby zauważył w Jezusie Chrystusie jakiś uszczerbek, ta ofiara by została odrzucona i my byśmy nie byli zbawieni, nie mielibyśmy żadnej nadziei. To jest wielkie świadectwo. Chciałbym tak przy tej okazji powiedzieć, że nienaganność ofiary Baranka Bożego stanowi jednocześnie dla nas zachętę, a nawet wyzwanie, abyśmy i my, gdy przychodzimy do Boga, gdy Bogu coś przynosimy, chcemy coś Mu złożyć w ofierze, coś Mu ofiarować, to żeśmy zadbali o to, żeby to było odpowiedniej jakości. Wzywam was, wtedy bracia, przez miłosierdzie Boże, Rzymian 12,1, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Czyli, że my też powinniśmy przychodzić, chociaż ofiara za nasze grzechy została doskonale złożona i już nie potrzebujemy składać ofiary za grzech. Ale jak widzicie, nie oznacza to, że Bogu nie są miłe jakieś ofiary, jakie byśmy mieli Mu przynieść. I my powinniśmy przynosić Bogu siebie samych jako ofiarę, miłą w Jego oczach. Swoje ciała składać w ofierze, swoje życie Mu składać w ofierze. Jest właśnie ważna myśl przy tym, gdy mówimy dzisiaj o nienaganności, że mamy być nienaganni przed Jego obliczem, że te nasze ofiary powinny być odpowiedniej jakości. Syn złożył doskonałą ofiarę za nasze grzechy i wyznacza nam niejako poziom tego, jakie powinniśmy my składać ofiary, te nasze małe ofiary, te nasze osobiste ofiary tego, kiedy mówimy: Panie, oto się Tobie oddaję, moje życie Tobie oddaję, moje siły Tobie oddaję, moje środki Tobie oddaję, na Twoją chwałę chcę żyć. I jakiej jakości to ma być? Księga Malachiasza, 1 rozdział, daje nam do myślenia 6-8. Syn czci ojca, sługa swojego Pana. Prawda. Jeżeli jestem ojcem, to gdzie jest moja cześć? A jeżeli jestem Panem, to gdzie jest bojaźń przede mną, mówi Pan zastępów, do was kapłani, którzy gardzicie moim imieniem. Wy jednak mówicie, w czym wzgardziliśmy Twoim imieniem? Oto w tym, że ofiarujecie na moim ołtarzu pokarm nieczysty. I jeszcze się pytacie, czym go zanieczyściliśmy? Oto tym, że mówicie, stołem Pana można zgardzić. Gdy przynosicie na ofiarę to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy ofiarujecie to, co kulawe i chore, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj złożyć to swojemu namiestnikowi, a zobaczysz, czy przyjmie to łaskawie, albo czy okaże ci przychylność, mówi Pan zastępów. Jaka to jest myśl? Że ci kapłani dawali Bogu na ofiarę byle co. Dawali zwierzęta, które chodzić już nie mogły. Takie coś, co się nie nadawało do niczego i Bogu w ofierze. Pomyślmy, my mamy składać siebie, jak przeczytaliśmy w Rzymian 12,1, jako ofiarę Bogu, żywą, świętą, miłą Bogu. Jakiej jakości jest to nasze ofiarowanie się Bogu? Co Bogu ofiarujemy? Jaki czas Bogu ofiarujemy? Ten najlepszy? Po 19 zaraz? O 20? Czy tak już 23 przed północą? Czy ofiarujemy Bogu to, co pierwsze, co najlepsze w naszym życiu? Gdy dostajemy wypłatę, co ofiarujemy Bogu? Czy to najpierw Bogu dajemy to, co powinniśmy Mu złożyć w ofierze? Czy to, co nam ewentualnie, jak sobie siądniemy, bo te rachunki wszystkie, to trzeba, to jeszcze muszę sobie jeszcze gacia nowe kupić, coś jeszcze i tak dalej, to wszystko jak już, no i trzeba by było coś jeszcze, przecież na ofiarę jeszcze trzeba by coś Bogu dać. Czy w tej kolejności się to odbywa? Czy najpierw składam Bogu to, co pierwsze? W Izraelu, pamiętacie, to, co pierworodne, to, co pierwsze miało należeć do Boga, a potem dopiero te wszystkie nasze sprawy, ludzkie sprawy. Porządek odwrócony. Co dajemy Bogu? To, co nam zbywa, czy to, co jest najlepsze, z tego co najprzedniejsze, co najlepsze, co najświeższe, co najmilsze, co najbardziej smakuje, co jest dla nas najcenniejsze, czystego ofiarujemy Bogu. To jest myśl. Jeśli nasze ofiarowanie Bogu ma być bez nagany, to trzeba to przemyśleć, przyjaciele. Bo On nas wybrał, abyśmy byli nienaganni przed obliczem Jego. Spójrzmy na inny przykład, jaki Słowo Boże nam przytacza, jeśli chodzi o nienaganność. W Starym Testamencie czytamy o niejakim Hiobie, o człowieku wyjątkowym, tajemniczym dla nas, bo niewiele możemy poza tym, co czytamy w Księdze Hioba, wiedzieć na jego temat. Ale to, co czytamy właśnie wyraźnie, mówi, że to był ktoś nienaganny. Był mąż ziemi Uz imieniem Job, a mąż ten był nienaganny. I zwróćcie uwagę, że nienaganność jest to cecha wymieniona jako pierwsza, bo jeszcze jest o tym, że był prawy, bogobojny, stroniący od złego, i tak dalej, ale że był nienaganny. I był bogaty bardzo. I cieszył się swoją rodziną. Synowie jego zwykle wydawali uczty, każdy w swoim domu, w swoim dniu. I tam zapraszali swoje siostry i tak dalej. A gdy minęły dni uczty, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić. Wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia za każdego z nich. Myślał bowiem Job, może zgrzeszyli moi synowie, znieważyli Boga w swych sercach. Tak czynił Job zawsze. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. I rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc, wędrowałem po ziemi, przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny, prawy, bogobojny i stroniący złego. Nienaganny. Sam Bóg wymienia nienaganność jako pierwszą cechę Hioba. I chwali się Hiobem, że to jest ktoś wyjątkowy, ktoś nienaganny. Zwróćmy uwagę, że nienaganność Hioba nie sprawiła, że ominęły go próby. To jest bardzo interesujące. Znaczy, to był człowiek nienaganny, to jednak Bóg poddał go próbie, która go bardzo bolała, która nie była próbą łatwą do przejścia. Straszną próbę przeszedł. Ale po to podnoszę ten wątek, żebyśmy czasem nie myśleli, że w momencie, kiedy będziemy nienagani, to już Bóg nie będzie nas poddawał żadnym próbom. I że jeśli ktoś przechodzi jakieś próby w życiu, to znaczy, że Bóg znalazł w nim coś niewłaściwego, złego i dlatego go teraz tam. I to by nam ułatwiło zrozumienie, dlaczego ta siostra cierpi, tamta choruje, dlaczego tamtej się nie powiodło, dlaczego tamten miał wypadek samochodowy i tak dalej. My tak byśmy chcieli, widocznie kara boska go spotkała, Bóg go jakoś tam wychowuje. A ja? Nic mi się złego nie dzieje. Nie, to nie jest tak. Hiob był mężem nienagannym pośród swojego pokolenia całego. A jednak Bóg poddał go pewnej próbie. Jeśli chodzi o Nowy Testament, to przykładem kogoś nienagannego jest starszy w zborze, czy biskup, jak mówi Nowy Testament. List do Tytusa, 1:7. Biskup bowiem jako włodarz Boży powinien być, jaka pierwsza cecha? Nienaganny. A potem dalej, niesamowolnie, skory do gniewu i tak dalej, i tak dalej. Biskup starszy pośród wierzących, pośród braci powinien być nienaganny. Nienaganność starszego jest jego kwalifikacją do sprawowania służby, co też mówi o tym, że jeżeli powołujemy kogoś w zborze na starszego, powinniśmy dokonać oceny tego brata, który pragnie biskupstwa. Biblia mówi, kto biskupstwa pragnie, pięknej pracy pragnie. Ale on się jednocześnie musi wystawić na osąd zboru. Czy jest nienaganny, czy jest bez zarzutu, czy jego życie jest bez zarzutu. Spójrzmy na chwilę na nienaganność w praktyce. Już wspomniałem, że jeśli chcemy być nienagannymi, to trzeba nam myśleć o tym, co inni o nas będą mówić, jak inni będą odbierać nasze zachowanie. Bóg, ale też bracia i siostry, ale też nasi najbliżsi, nasi krewni, ci domownicy, z którymi żyjemy na co dzień. Nienaganność odnosi się właśnie do tej reakcji otoczenia. Ona wychodzi naprzeciw temu, jak nas właśnie inni ludzie widzą. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Czyli, że gdy żyjemy pośród ludzi niewierzących, oni powinni zauważać, że my jesteśmy bez zarzutu. Nie mogą nam postawić zarzutu. Mogą nas nie lubić z powodu naszej wiary, mogą nam mówić o tym, że nam coś odbiło, ale jeśli chodzi o życie codzienne, o zachowanie, o stosunek do ludzi, o etykę życia, o moralność, to mamy być bez zarzutu. Tak Słowo Boże mówi. Nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Rzymian 12:17. Nienaganność to jest zwrócenie uwagi na to, żeby ci, którzy nas obserwują, nie mieli żadnego powodu, żeby nam coś zarzucić. Porozmawiajmy chwilę o takich praktycznych rzeczach, jeśli chodzi o nienaganność. Po pierwsze, pomyślmy o nienaganności w mowie. Jak używamy naszego języka? Jak się odnosimy do ludzi? Jak rozmawiamy? O czym rozmawiamy? Jaki jest nasz język? W liście Jakuba czytamy, jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który całe ciało może utrzymać na wodzy. Język lata jak łopata. Język jest trudny do opanowania. Językiem wiele rzeczy możemy zrobić złych i popsuć sobie świadectwo. Można w środku, nie wiem jak tam być, ale powiesz coś i to pójdzie. I to jest świadectwo o tobie. I nieważne, nikt nie widzi, że ty w pokoju się tam modlisz, serce Bogu oddajesz, że ty się poświęcasz, że tam tego nie widzi. Ale powiedziałeś coś i poszło. Trzeba uważać. W liście Jakuba dalej w tym samym rozdziale zauważamy pewną sprzeczność. Nim, czyli językiem, wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Mamy być nienaganni w naszej mowie, w naszym języku. To jest ważna sprawa. Ja osobiście popełniłem i popełniam jeszcze wiele błędów w tym względzie. Mój język nieraz poleci mnie tam, gdzie trzeba, i nawet wy czasem tu na kazaniu słyszycie, jak mi język nie tak zadziała. Ciągle pamiętam, jak jeden człowiek po tym, jak coś powiedziałem na nabożeństwie, przestał chodzić na nabożeństwo i powiedział, że to z powodu tego, że mój język jest taki zaśmiecony, że ja użyłem sformułowania, które nim tąpnęło i odszedł od zboru i nie chodzisz na nabożeństwa. Przykro mi to jest mówić, wstyd mi jest przed wami, ponieważ to, jak się odezwałem, okazało się naganne. Nie byłem nienaganny w mowie. Chcę to zmieniać. Słowo Boże mnie wzywa, że mam być nienaganny. To znaczy, że mam tak mówić, żeby nikt mi nie postawił zarzutu. Ludzie szukają różnych zarzutów, ale już nie mówię o tych, co szukają, chodzi o to, ci, którzy nie szukają, żeby nie byli bombardowani jakimiś moimi słowami, które przynoszą ujmę imieniu Pana. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, Efezjan 4:29, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Nie mam mowy, żeby ten, kto chce być nienaganny, wypowiadał nieprzyzwoite słowa. W ogóle w grę to nie wchodzi. Nie mam mowy o tym, żeby ci, którzy chcą być nienaganni, ponieważ są wybrani po to, żeby byli nienaganni, żeby prowadzili złe rozmowy, żeby plotkowali, żeby mówili rzeczy niewłaściwe. Złe rozmowy psują dobre obyczaje, czytamy w liście do Koryntian 15:33. Jakie rozmowy prowadzisz? Bóg wybrał cię do tego, żebyś był nienadany w mowie. Więc jakieś szeptanie jeden na drugiego, jakieś tam przekazywanie nieprawdziwych informacji, plotkowanie jest złe. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość, Efezjan 5:3-4, niech nawet nie będą wymieniane wśród was. Czyli jak w TVN-ie coś tam puszczają, że ten zabił tego, że tamten odkroił mu głowę, albo rękę tam urwał, albo ten przestępca odciął cząstkami palec, bo chciał tam wymusić. Takich rzeczy w ogóle nie ma co przekazywać. Nie ma co, to nie są tematy dla wierzących, żeby oni o tym rozmawiali. Niech to nawet nie będzie wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, jest raczej dziękczynieniem. Mówimy tutaj o postawie nienaganności w mowie. Nie mówimy o tym, że możemy sobie mówić, co nam się na język przyniesie, bo jesteśmy wolnymi ludźmi i mamy tego. Zwolność słowa, konstytucja nam pozwala na to, co chcemy mówić. Nawet możemy zawalczyć o to, nie? Nie mówimy o tym. Niech sobie świat robi, co chce, niech walczy o te swoje słowa. My jesteśmy wolni w Chrystusie. Wolni do tego, żeby stawać się nienaganni w mowie. Bez zarzutu. Mowa wasza niech zawsze będzie uprzejma, zaprawiona solą. Znamy te słowa, nie? Aż się chce z kimś takim rozmawiać. Aż się chce z takim kimś przebywać. To są dobre słowa. Słowa, które krzepią, budują, zachęcają, rozświecają moje otoczenie. O, tacy powinniśmy być. Nienaganni w mowie, bo takie jest nasze powołanie, wybranie. Mamy być nienaganni w zachowaniu i postępowaniu, bracia i siostry. To chyba oczywiste. I to zarówno w odniesieniu do siebie wzajemnie, apostoł Paweł wydał takie świadectwo, 1 Tesaloniczan 2:10, wy jesteście świadkami i Bóg, jak świątobliwe i sprawiedliwe i nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. Czyli między wierzącymi w sposób nienaganny postępować. Czy to jest łatwo między wierzącymi być nienagannym, czy trudno? No z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, że jest łatwo, nie? Bo tu przecież same anioły prawie, że nie? Że są mili wokół mnie, że mnie nie prowokują do złych słów, nie budzą we mnie złych emocji. No jak ja na was patrzę, to po prostu jestem już prawie w niebie. Ale z drugiej strony to jest trudno, bo jeśli jestem na obcym terenie, to się pilnuję, nie? Mam czujność wzmożoną. A jak jestem w rodzinie, wśród swoich, to jestem wyluzowany, prawda? Ja się nie boję, żeby mnie złapiecie za słówko, żeby będziecie mnie punktować, nie? Ja się czuję bezpiecznie w waszym towarzystwie. I to jest też pewne niebezpieczeństwo, że mogę sobie po prostu pofolgować, że mogę być mniej czujny, mniej uważny w moim chodzeniu przed Bogiem, w moim postępowaniu. I wtedy może się okazać, że się zachowałem niewłaściwie, czyli nagannie, a mam być nienaganny. Mamy być też nienaganni wobec niewierzących, bo jak mówi Kolosan 4:5, z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Trzeba uważać, jak jesteśmy pośród ludzi niewierzących, jak mamy postępować. Trzeba być mądrym, trzeba uważać, żeby nie narazić się na pomówienia, żeby ludzie nie mogli postawić nam zarzutów. Nienaganność w zachowaniu i postępowaniu na co dzień. Oto jest wielkie pole, prawda? Pamiętamy, że mamy być święci, czyli w środku, czyści, mili w oczach Bożych, dbający o stan swojego serca przed Bogiem. Ale to za mało. Trzeba zadbać o to właśnie, jacy będziemy teraz na zewnątrz, jak będziemy postrzegani. No i weźmy pierwszy przykład. Dwoje ludzi żyje ze sobą od paru lat w luźnym związku. Rzadkość to dzisiaj?
Nie.
Prawie, że codzienność. Wielu ludzi tak żyje. Ale nawrócili się. Uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. I postanawiają teraz, że będą już prowadzić święte życie. Że będą święci przed obliczem Jego. Czyli, że powstrzymają się od współżycia razem, ponieważ nie są małżeństwem. Chcą być czyści. Dobrze to czy źle? Prawidłowo. Prawidłowe reakcje. Nawet się cieszymy. Mówimy, wow, super. Widać, że Duch Święty dotknął ich serc. Oni już nie chcą tak żyć, jak do tej pory żyli. Chcą uporządkować tę sferę. Ale czy to wystarczy, że oni postanawiają sobie, usiedli ze przy herbacie, mówią, słuchaj, nie będziemy już teraz tego, musimy uporządkować. Czy to wystarczy? Dalej mieszkają pod tym samym dachem, w jednym pokoju, razem śpią, czy... No ale my, bracie, my już teraz jak brat i siostra. No to nie daj Boże, żeby tak jeszcze brat i siostra robili, jak wy robicie. Jest to sytuacja naganna, kiedy dwoje ludzi bez ślubu zostaje na noc w jednym pokoju. Rozumiecie? Sam na sam. To jest naganne. Trzeba zadbać o to, żeby być nie tylko świętym, ale i nienagannym. Czyli trzeba się rozejść, zanim się nie pobiorą. Weźmy inny przykład. Oto rodzina, wierzący ludzie oglądają mecz i piwko sobie na stole tam postawili. Nie? I piwko, mecz leci, tego piwko piją. Przychodzi ktoś tam w odwiedziny, piwko stoi na stole. Ale my się nie upijamy, my w ogóle nie jesteśmy żadnymi pijakami, my w ogóle jesteśmy... Ha. Ale ten ktoś przyszedł z takiego domu, gdzie jak piwko stoi na stole, to potem jest awantura, potem jest drugie piwko, trzecie piwko, potem jest następna awantura, że już nie ma na następne piwko i jest niepokój, i jest bałagan. Czy wystarczy ten fakt, że my się nie upijamy? Nie wystarczy. Jeszcze powinniśmy zadbać o to, żeby na naszym stole nie było niczego, co by mogło postawić przed nami jakiś zarzut. Osoby słabe we wierze, na widok piwka na naszym stole, pomyślą to, co im przyjdzie do głowy. A im przyjdzie do głowy to, co jest związane z ich doświadczeniem czy z ich obserwacją. Takie osoby mogą nawet pomyśleć, że skoro u Mariana Biernackiego na stole było piwko przy meczu, to znaczy, że my też możemy piwko. Apostoł Paweł pouczał wierzących o tej sprawie na przykładzie jedzenia mięsa ofiarowanego bałwanu. Zapewne pokarm nie zbliży nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeśli nie jemy i nic nie zyskujemy, jeśli jemy. Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych. Jako wierzący mogę powiedzieć, co mi tam, że ktoś tam to mięso złożył w ofierze. To jest mięso po prostu, a ja jem mięso, jestem oczyszczony krwią Jezusa Chrystusa, się w ogóle niczym nie muszę przejmować. Ale chodzi o to, jak zareagują na to inni ludzie, którzy mają inne zrozumienie, albo są słabi we wierze. Albowiem, jeśli by kto ujrzał ciebie, który masz właściwe poznanie siedzącego za stołem w świątyni pogańskiej, to czyż to nie pobudzi sumienia jego, ponieważ jest słaby do spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom? I tak przyczyni się twoje poznanie do zguby człowieka słabego, brata, za którego Chrystus umarł. A tak grzesząc przeciwko braciom i obrażając ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. Przeto, jeśli pokarm albo napój gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa, ani nie pił piwa, ani dam co jeszcze, na wieki, abym brata mego nie zgorszył. Prosta nauka, prawda, zrozumiała, że nie tylko mam dbać o to, żeby w środku być czystym, bo Bóg zna moje motywacje i wie, dlaczego ja to robię, ale żeby też inni, którzy mnie widzą, żeby nie mieli powodu do zgorszenia. Jeszcze inny przykład. Pan Jezus, jako Syn Boży, nie miał obowiązku płacić podatku na świątynię Bożą, ponieważ to była Jego świątynia. On był Synem Bożym, więc był domownikiem, jak gdyby, domu Bożego, więc podatek to powinni płacić ci z zewnątrz. On był wręcz odbiorcą, miał być odbiorcą tego podatku, a nie płacącym podatek. Z czystym sumieniem mógł tego nie robić. I była taka sytuacja, że przyszli poborcy tego podatku świątynnego i pytają Piotra, czy twój nauczyciel nie płaci podatku przypadkiem tego datku na świątynię? I Jezus potem do Piotra, zanim Piotr zaczął coś mówić, Jezus mówi, ale żebyśmy ich nie zgorszyli, idź nad morze, zarzuć wędkę, weź pierwszą złowioną rybę, otwórz jej pyszczek, a znajdziesz statek, tego zabierz i daj im za mnie i za siebie. Czyli, że w środku faktycznie, nie płacąc tego podatku na świątynię, Jezus był czysty. Był bez zarzutu, przed Bogiem, prawda? Ale byli ludzie, byli ci poborcy i mieli tę listę. I na tej liście by było Jezus, aktualnie mieszkający w Kafarnaum, nie płaci podatku na świątynię. Więc żeby nie było czegoś takiego, jest mój idź, daj im za mnie i za siebie. Trzeba jeszcze więcej przykładów. To bardzo ważne. Nie tylko to, żeby zachować czystość wewnętrzną, ale żeby też nie dać nikomu żadnego powodu do domysłu, do złego myślenia, do jakiegoś zarzutu. Mamy być nienaganni. Mamy być nienaganni w zachowaniu, w postępowaniu. Mamy też być nienaganni w wyglądzie. Co wy na to? Znajdujemy to w Biblii, taką myśl, że również wygląd jest ważny. Wygląd zewnętrzny. Po co Bóg określił stroje kapłanów służących w świątyni? Bo przecież określił. A synów Aarona zrobisz także tuniki i zrobisz im pasy i nakrycia głowy na cześć i dla ozdoby. Mieli być odpowiednio ubrani, przystępując do służby. A my w ogóle całe nasze życie to jest służba Bogu, prawda? Czyli to jest ważne, jak wyglądamy, jak się ubieramy. To jest ważne. W przypadku kapłanów w Starym Testamencie chodziło o powagę służby Bożej, chodziło o przyzwoitość, o estetyczny wygląd, chodziło o to, żeby nie było rewi mody przy usługiwaniu w świątyni, że jeden się tak wystroił, drugi tak. Tylko żeby ludzie byli skoncentrowani na Bogu, a nie na wyglądzie kapłanów. Arcykapłan miał napisane na tym zawoju, tutaj na czole, poświęcony Panu miał napisane, a nie na przykład Harley Davidson albo coś tam jeszcze. Poświęcony Panu. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego, cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom. Jaka jest myśl w tym tekście? Naszym strojem, no wyglądem ogólnie, nie powinniśmy epatować ludzi. Raczej z nas powinna bić ta wewnętrzna skromność, miłość, serdeczność, życzliwość, że to powinno cechować wierzących ludzi. Wygląd ma właśnie temu służyć, nie może przeczyć temu. Chodzi o to, że my naszym wyglądem wydajemy świadectwo, komu służymy. O naszym Panu wydajemy świadectwo. Szanująca się firma, to ona ubiera swoich pracowników, żeby oni reprezentowali ją w sposób należyty. I tam nie popuszczą, że może w swoich ciuchach tam chodzić. Nie? Szata weselna na weselu, tak jak w przypowieści Pana Jezusa, ona decydowała, czy w ogóle można zostać na weselu. Jak był jeden gość, który nie ubrał tej szaty, to wyleciał czym prędzej. Wygląd jest ważny. Jest też ważny, żebyśmy nie dawali żadnego powodu do obmowy, do zarzutu. A więc powaga służby Bożej, a więc przyzwoitość. I są pewne normy, kulturowe normy przyzwoitości. I chodzi o to, żeby właśnie tych norm nie łamać. Ale właśnie chodzi o estetyczny wygląd. Chodzi o równość między braćmi. Chodzi o koncentrację na Bogu. Żebyśmy my, występując między sobą, spotykając się, nie wywoływali niepotrzebnej dyskusji. Jak on się ubrał? Ale jak powiedziałeś, jak ona była teraz w stronę tamtego. Żebyśmy mogli oddawać chwałę Bogu. Zakończmy pewną ilustracją szkolną. W szkole, jak wiadomo, są różni uczniowie. W jednej klasie są różni uczniowie, i tacy, i siacy. Komu w szkole zależy na wzorowym zachowaniu, na nienagannym zachowaniu? Któremu uczniowi zależy? Temu, kto liczy się z nauczycielami, kto liczy się ze swoimi rodzicami, kto myśli o dalszej edukacji, o dalszym rozwoju, temu zależy. Są uczniowie, którym nie zależy. Nie zależy. Pyskują rodzicom, nauczycielom, nie myślą o przyszłości. Ale na szczęście są tacy, którzy dbają o to, żeby mieć wzorowe zachowanie. Żeby mieć to świadectwo nienaganności. Piękne. I właśnie chciałem się odwołać do tego obrazu. Jakimi my uczniami jesteśmy w Szkole Bożej? Jakimi jesteśmy uczniami Jezusa? Czy nam zależy na tym, czy nam nie zależy, żebyśmy byli nienaganni? Zostaliśmy wybrani do tego, żeby być święci i nienaganni. Nie możemy się więc zatrzymać tylko na tym, że dbamy o to, o stan swego serca przed Bogiem, ale powinniśmy też zwracać uwagę na to, jak ludzie, jak otoczenie będzie nas obserwować. Czym jest świętość bez nienaganności? Ciągłym przynoszeniem ujmy Panu Jezusowi, bo jeśli dbam, chociaż dbam o czystość własnego serca, jeśli nagannie się zachowam, odezwę, postępuję, wyglądam, to przynoszę ujmy Panu Jezusowi. I co z tego, że jestem w środku święty, jak się na zewnątrz zachowam niewłaściwie? Przynoszę ujmę Panu Jezusowi. A czym jest nienaganność bez świętości? Obłudą wielką. Bo można rzeczywiście tak się zachowywać jak faryzeusz i uczony w piśmie i bez zarzutu, wszystko co do centymetra, spódniczkę co do centymetra, że wiadomo, że tam tylko 3 centymetry za kolano i nie wyżej. Że można się tak zachować, tak nienaganny strój ubierać, tak takiego języka używać, takiego, że po prostu bez zarzutu. Można różne rzeczy robić, że nic mu nie zarzucisz, tylko w środku, tam jest bagno. A na zewnątrz pięknie, bez zarzutu. Nienaganność bez świętości wewnętrznej to buda. Nie ma o czym mówić. Bóg wybrał nas, abyśmy byli święci. On wybrał nas, abyśmy byli nienaganni. I chcę dzisiaj serdecznie, bracia i siostry, nas do tego zachęcić, abyśmy stanęli przed Bogiem, abyśmy uniżyli się przed Nim i abyśmy przyjęli dobrym sercem to Jego wybranie. Cieszymy się, że On nas wybrał. To jest coś wielkiego, że On nas wybrał. A pochylamy się w tych dniach, te dwie niedziele, pochylamy się nad tą prawdą, że On wybrał nas, abyśmy byli święci i nienaganni. Porozmawiajmy o tym z Panem. Może trzeba Go przeprosić. Może trzeba na nowo tę sprawę postawić w naszym życiu. Może trzeba się otrząsnąć i powiedzieć, ja nie dbałem o tę sprawę nienaganności. Dbałem tylko, żeby w sercu było wszystko w porządku i żebym w środku był czysty. No to dobrze. Ale pomyśl też o tym, jak Cię ludzie widzą, jak się zachowujesz w różnych sytuacjach. Módlmy się. Kto by pragnął otworzyć usta na temat, zachęcam. A jeśli jakaś inna kwestia Cię drąży i nie możesz sobie z nią poradzić, to też o tym mów Panu Jezusowi. Nie chodzi o to, że mamy się trzymać jakoś tak, nie wiadomo jak, tylko tego, cośmy tu razem mówili. Ale przede wszystkim odpowiadajmy na to, jak Duch Święty poruszał dzisiaj nasze serce przez Słowo Boże. Yeah.
Cóż mi to?